Drodzy Państwo, chciałbym, byśmy wysłuchali homilii księdza biskupa Ignacego Deca z wczorajszej pielgrzymki polonijnej rodziny Radia Maria do amerykańskiej Częstochowy w Dailestone. Zapraszam serdecznie. Niech to też będzie taki akcent, może przygotowanie do naszej pielgrzymki 9-10 lipca. Prośmy o potrzebne łaski, o dary Ducha Świętego.
Jako żywczy deszcz, Duchu Święty przyjdź, dotknij naszych serc, rozpal ognia żar. Jako żywczy deszcz, Duchu Święty przyjdź, dotknij naszych serc, rozpal ognia żar. Przenikaj nas tchnieniem mocy swej, bądź nam światłem dnia i nadzieją serc. Dziś przenikaj nas tchnieniem mocy swej, bądź nam światłem dnia i nadzieją serc. Żywczy deszcz, Duchu Święty przyjdź, dotknij naszych serc, rozpal ognia żar. Jako żywczy deszcz, Duchu Święty przyjdź, dotknij naszych serc, rozpal ognia żar. Przenikaj nas tchnieniem mocy swej, bądź nam światłem dnia i nadzieją serc. Dziś przenikaj nas tchnieniem mocy swej, bądź nam światłem dnia i nadzieją serc.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czcigodny Ojcze przełożę, wraz z wszystkimi ojcami i braćmi Paulinami, stróżami tego sanktuarium maryjnego. Czcigodny i drogi Ojcze Tadeuszu, dyrektorze Radia Maryja i telewizji Trwam, wraz z ojcami redemptorystami i całą ekipą techniczną Radia Maryja i telewizji Trwam. Wszyscy czcigodni i dostojni bracia kapłani, decyzjalni i zakonni, przybyli z bliska i z daleka i obecni tutaj przy ołtarzu. Drogie siostry zakonne z różnych zgromadzeń, obecne z nami, szanowny panie Adrianie, konsulu Rzeczpospolitej Polskiej w Nowym Jorku, oraz inni przedstawiciele organizacji polonijnych w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, szanowny i drogi panie Andrzeju architekcie, który przemawiałeś przed tą mszą świętą, droga rodzino Radia Maryja i telewizji Trwam oraz wszyscy pielgrzymi ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady i z innych krajów świata, dzisiaj obecni tutaj w tej amerykańskiej Częstochowie. Drodzy radiosłuchacze i telewizowie łączący się z nami w tej modlitwie za pośrednictwem Radia Maryja i telewizji Trwam w różnych częściach świata, zwłaszcza w naszym ojczystym domu. Umiłowani rodacy, bracia i siostry w Chrystusie, czciciele Matki Bożej Królowej Polski, uwielbiamy dzisiaj Pana Boga w pierwszą niedzielę lipca tutaj na amerykańskiej ziemi w sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Dailestone w stanie Pensylwania. Jesteśmy w amerykańskiej Kanie Galilejskiej, skąd Maryja Królowa Polski roztacza płaszcz swojej matczynej opieki nad Polonią amerykańską i kanadyjską i w ogóle nad Polonią tutaj na półkuli zachodniej naszego świata. Podczas każdej Eucharystii, drodzy bracia i siostry, przyjmujemy z niebios dla naszego ducha podwójny pokarm. Pokarm dla ciała bierze się z ziemi. Ziemia jest naszą matką karmicielką. Dlatego ją uprawiamy, by wydawała nam pożywienie. A pokarm dla ducha, przez którego jesteśmy podobni do Pana Boga, otrzymujemy z nieba, od samego Boga. I ten pokarm jest podwójny na każdej Eucharystii. Pierwszym jest Słowo Boże, które przychodzi do nas w liturgii Słowa. Pan Bóg ciągle nas zapewnia o swojej miłości i wzywa nas, abyśmy postępowali według Jego wskazań, bo każde Jego wskazanie ma na celu jakieś osiągnięcie przez nas dobra. Drugim pokarmem jest chleb eucharystyczny, który przyjmujemy w drugiej części mszy świętej. Słowo Boże, tak można powiedzieć, jest dla naszego intelektu, abyśmy znali prawdę i ją przyjęli wiarą, a pokarm eucharystyczny jest dla naszej woli, abyśmy wymagania prawdy spełniali w miłości, abyśmy potrafili podejmować dobre decyzje moralne i czynili to, co się podoba Panu Bogu. Nasz duch dzięki temu podwójnemu pokarmowi staje się mądrzejszy i przysposobiony do ofiarnej służby miłości wobec naszych bliźnich. Podczas Eucharystii trwa wielbienie Boga i duchowe wzmacnianie, uświęcanie człowieka. Zadaniem zaś homilii jest zaaplikowanie ogłoszonego Słowa Bożego do konkretnych warunków naszego codziennego życia. Spróbujmy zatem w mocy Ducha Świętego na tym naszym tutaj pielgrzymkowym spotkaniu eucharystycznym pochylić się nad przesłaniem dzisiejszej Ewangelii, która jest lekarstwem na choroby naszego czasu, choroby dzisiejszego świata, która, można by powiedzieć, jest taką witaminą C na uszlachetnienie naszego myślenia, mówienia i działania. Mając w pamięci dzisiejszą Ewangelię, popatrzymy na siebie jako na posłanych przez Chrystusa, ciągle posyłanych przez Chrystusa z każdej Eucharystii, na dzieło ewangelizacji. Wskażemy, gdzie jesteśmy posłani, do jakich środowisk i z czym jesteśmy posłani. To będą główne pytania, na które postaramy się odpowiedzieć w naszej refleksji homilijnej. Jako namaszczeni Duchem Świętym posyłanie na ewangelizację. To punkt pierwszy. W Ewangelii dzisiejszej słyszeliśmy słowa: Jezus wyznaczył jeszcze innych 72 uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział do nich też: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam, jak owce między wilki. Niniejsze słowa Jezusa mówią dziś o nas i do nas są skierowane. Żniwo pańskie przecież nadal trwa. Robotników jest mało. Wielu ludzi, których spotykamy, nie wie, po co żyje. Nie wie, gdzie znaleźć szczęście, za którym ludzie tęsknią. Nie ma związku osobowego z Bogiem, nie pamięta, że Jezus Chrystus jest jedynym i powszechnym Zbawicielem świata i człowieka. Jezus chce przez nas stać się znanym i kochanym przez ludzi. Jako Jego uczniowie, kiedyś ochrzczeni i wybierzmowani, jesteśmy z każdej Eucharystii, jeszcze raz to powtórzmy, przez Niego posyłani, abyśmy świadczyli, że do Niego należymy, że On jest dla nas najważniejszy, że jest dla nas drogą, prawdą i życiem, że jest naszą światłością i mądrością. Punkt drugi, miejsca posłania na ewangelizację. Pytamy, dokąd jesteśmy posyłani z każdej Eucharystii. Także z tej dzisiejszej, obecnej, gdy przyjdzie czas, prawda, opuszczenia tej świątyni, czas posłania. Sam Jezus kiedyś wskazał pierwszym uczniom w dzień swego wniebowstąpienia środowiska ewangelizacji. Przypomnijmy, powiedział do nich tak: gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Te słowa wyznaczają nam środowiska naszej ewangelizacji. Jerozolima oznacza dla nas naszą rodzinę, najbliższe osoby, wśród których żyjemy. Judea oznacza środowisko pracy oraz przestrzeń życia publicznego, tam, gdzie udajemy się z naszych rodzinnych domów. Samaria, kiedyś nieprzyjazna kraina dla Izraelitów, oznacza naszych wrogów, którzy walczą z nami, ale do których także nas Bóg posyła. I aż po krańce ziemi słowa te oznaczają świat, który jeszcze nie zna Chrystusa, który też możemy ewangelizować zdalnie przez modlitwę, pokutę i jałmużnę składaną na rzecz misjonarzy, na rzecz misji. To są te środowiska, do których udajemy się z każdej Eucharystii. W naszej ewangelizacji ważne jest rozeznanie sytuacji, właśnie do których jesteśmy właśnie posłani. I w punkcie teraz trzecim postaramy się właśnie wskazać, jak wyglądają te środowiska, przed chwilą wymienione, do których nas Pan Jezus posyła z każdej mszy świętej. Moi drodzy, najpierw środowisko rodzinne. Rodzinne. Co powiemy o dzisiejszej rodzinie? Wiele by można mówić, ale musimy, prawda, tak tylko krótko, zwięźle przedstawić sytuację rodzin w dzisiejszym świecie, szczególnie w naszym kręgu kultury euroatlantyckiej, w której jesteśmy. Moi drodzy, w rodzinach polskich, europejskich i w rodzinach kręgu kultury euroatlantyckiej obserwujemy postawy, które wymagają szczególnej troski naszej, wymagają, powiedzmy wprost, uzdrowienia. Są nimi agresja przeciwko życiu, która się wyraża w aborcji, antykoncepcji i eutanazji oraz błędy w wychowaniu i edukacji młodego pokolenia. Wiemy, że w Polsce od ponad 30 lat nie ma przyrostu naturalnego, nie ma zastępowalności pokoleń. W innych krajach jest podobnie, a w niektórych jeszcze gorzej. W wielu krajach kultury zachodnioeuropejskiej i euroatlantyckiej jest zalegalizowana aborcja, czyli jest zalegalizowane prawo, mówiąc dokładnie, do aborcji. Ostatnio w Stanach Zjednoczonych, jak dobrze wiemy, Ameryki, Sąd Najwyższy podjął decyzję w dobrym kierunku, ale nas zmartwiła ocena tej decyzji przez prezydenta USA i niektórych polityków światowych. Może dziwić fakt, że ci ludzie oświadczają, że są katolikami, a opowiadają się za prawem niezgodnym z prawem ogłoszonym przez Pana Boga, którego stróżem dzisiaj jest Kościół Chrystusa. Tutaj natrafiamy na pewną schizofrenię u niektórych ludzi. W Polsce też mamy te przypadki, prawda, z politykami, którzy głosują na przykład za aborcją, tak, a chodzą nawet do kościoła. Jakoś to godzą. Moi drodzy, w Polsce w rozpoczynającej się obecnie kampanii przedwyborczej składane są przez lewicowych polityków obietnice wyborcze, że po ewentualnym dojściu do władzy przez nich natychmiast rozluźnią obecne restrykcje ograniczające aborcję. Kościół katolicki ciągle powtarza, że nie ma prawa do aborcji, prawa do zabijania, zwłaszcza życia niewinnego i bezbronnego. Jest natomiast prawo do życia, które ustanowił sam Bóg i które nawet dzisiaj nam w Polsce gwarantuje Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Jest się nad czym zastanowić. Drugą chorobą dzisiejszej rodziny jest słaba obrona przed deprawacją młodego pokolenia przez seksualizację dzieci i młodzieży. Ona się rozpowszechnia na właśnie całą, myślę, tutaj przestrzeń, prawda, cywilizacji euroatlantyckiej. Liberalni ideolodzy związani z ideologią gender chcą przyzwyczaić ludzi, w tym dzieci i młodzież, do seksualnej wolności. Tu i ówdzie pojawiają się różne happeningi i uliczne manifestacje. Wszelkie tego rodzaju akcje wymierzone są w tradycyjny model małżeństwa i rodziny. Mamy wiele do zrobienia jako katolicy, jako uczniowie Pana Jezusa wobec tego zagrożenia. Wielu światłych ludzi nauki jest zdania, że zafundowanie w Polsce wojny ideologicznej musi osłabić nasz kraj. Niektórzy pytają, kto w dobie zagrożenia, które może nadejść, odda życie w imię tęczowej flagi. Trzeba jasno i odważnie powiedzieć, że w polskiej tradycji bohaterskie czyny patriotyczne zawsze były ściśle związane z wiarą katolicką. Potwierdza to także historia Stanów Zjednoczonych. jest wielką potrzebą czasu, by demaskować wszelkie ideologie, wszelkie utopie, które wynikają z błędnej antropologii, zwykle z neomarksistowskiej, i które zmierzają do tragedii naszych rodzin i naszych małżeństw i także narodów. Przypomnijmy, że wielkie cywilizacje, potęgi państwowe i światowe upadały wtedy, gdy upadała rodzina. To, moi drodzy, pierwsze środowisko rodzinne. Przechodzimy do drugiego środowiska, środowisko życia publicznego. To jest to, co, prawda, Pan Jezus nazwał właśnie w całej Judei. Moi drodzy, nasz współczesny świat, w którym żyjemy, to świat, w którym toczy się walka prawdy z kłamstwem, dobra ze złem, wiary z niewiarą, nadzieją opartą na Bogu i nadzieją ufundowaną na nauce i technice, miłością ewangeliczną i miłością sprowadzoną do popędów ciała. Baczni obserwatorzy procesów dziejowych zauważają, że zło w Europie i w świecie rozpanoszyło się za sprawą rewolucji. Tych rewolucji było co najmniej trzy. Francuska, bolszewicka i ostatnio kulturowa. Są zdania, że wiek XVIII głęboko zaatakował, zainfekował i zdemolował kulturowe DNA chrześcijańskiej Europy. I to nie tylko ideami postępu, nowego ładu, dechrystianizacji, ale i pogardy dla życia oraz dehumanizacji człowieka. Proces ten niestety trwa i przybiera na sile pomimo tego, że wszystko, co składa się na Europę i ją stanowi, ostatecznie wywodzi się z wychowawczej, ewangelizacyjnej i charytatywnej działalności Kościoła. A paradoksalnie odrzucany Chrystus jest przecież gwarantem naszego ziemskiego pokoju. Samozwańcze elity oraz oparta na rewolucji Marcina Lutra, rewolucja francuska w 1787 roku, sprawiły, że zaczęliśmy żyć w świecie, w którym zatarta została granica między normą a patologią, między prawdą i kłamstwem, między dobrem i złem, pięknem i brzydotą. W tym świecie to, co mierne, to, co słabe i chore, to, co jest brzydotą, nie tylko, że coraz bardziej zyskuje swoje prawo i przywilej obecności, ale co więcej, staje się destrukcyjną normą i standardem dla ogółu oraz paradygmatem cywilizacji śmierci. Współcześnie nowe oświecenie to świat, w którym, jak twierdzi amerykański myśliciel Rod Dreher, nie ma już miejsca dla chrześcijan. Ideologiczne, planowe i zorganizowane odgórnie odrzucenie Chrystusa w kulturze, polityce i życiu gospodarczym musi nieuchronnie prowadzić do przemocy w relacjach międzyludzkich oraz wojen pomiędzy narodami, czego jesteśmy świadkami. Na naszych oczach rozszerza się systemowo i destruktywnej mocy nabiera dyktatura całej wiązki antychrześcijańskich ideologii, o czym ksiądz dyrektor przed mszą świętą wspominał, w tym antynatalistycznej, a więc agresja przeciw życiu, neomarksizmu, destrukcji, które osiągają standard międzynarodowych programów, pilnie i wysoko opłacane. Jak gdyby całkowicie zapomniano, że w XX wieku za negocjacje ze złem ludzkość zapłaciła przeogromną cenę. Zło jest złem i należy mu się przeciwstawiać, nagłaśniając prawdę, szerząc dobro oraz umacniając cywilizację życia, preegzystencji i miłości. Nie dziwimy się, dlaczego papież tak mocno i tak często wołał: otwórzcie drzwi Chrystusowi. Otwórzcie nie tylko wasze serca, ale drzwi świata kultury, nauki, polityki, ekonomii. A papież Benedykt właśnie podjął to wezwanie i je sformułował w innych słowach, ale podobne: gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość. To jest to drugie miejsce ewangelizacji, prawda, środowisko, do którego nas Pan Jezus właśnie posyła z każdej Eucharystii. I może jeszcze kilka słów o tym środowisku trzecim, właśnie o środowisku naszych wrogów. Moi drodzy, jeżeli jesteśmy dobrymi uczniami Pana Jezusa, jeżeli prezentujemy się jako ludzie wierzący i praktykujący, to muszą nas spotkać niepowodzenia i przypadki wrogości. To jest nieuniknione. To sam Pan Jezus zapowiedział, zresztą sam tego doświadczył. Ale Pan Jezus mówi, dzisiaj nam powiedział: idźcie, oto posyłam was jak owce między wilki. Jednak nie bójmy się wilków. Stosujmy się do zasady świętego Pawła: nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Wiemy, jak były to ważne słowa dla księdza błogosławionego Jerzego Popiełuszki, słowa, które sam praktykował. Pan Jezus kazał nam miłować nieprzyjaciół. I to jest trudne miłowanie. To musimy ciągle właśnie rozgraniczać pamięć od naszej właśnie, od naszego aktu woli. Pamiętać trzeba, ale trzeba przebaczyć wszystko wszystkim. Jeżeli chcemy być, prawda, uczniami Pana Jezusa. Pan Jezus nas wzywał, byśmy błogosławili tym, którzy nam złorzeczą. I moi drodzy, punkt teraz trzeci, z czym jesteśmy właśnie posłani, prawda, do tych środowisk, tak króciutko przed chwilą scharakteryzowanych. Z czym jesteśmy posłani przez Chrystusa? Chrystus, wysyłając pierwszych uczniów na misję ewangelizacyjną, przekazał im pewne wskazania odnośnie treści i formy przekazu ewangelicznego. Powiedział do nich: gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim, jeśli nie, powróci do was. Z kontekstu tej wypowiedzi wynika, że pokój ten do przekazywania odwiedzanych ludzi otrzymali wysłańcy od samego Jezusa. Z pewnością pamiętali o słowach, które Jezus kiedyś do nich skierował. Pokój zostawiam wam. Pokój daję wam. Nie tak, jak daje świat. Ja wam daję. Niech się nie tworzy serce wasze, ani się nie lęka. Moi drodzy, pokój to bardzo ważny dar od Pana Boga. Jest on owocem, jednym z owoców przyjęcia darów Ducha Świętego. O potrzebie obdarzania ludzi pokojem przypominamy sobie na każdej mszy świętej. Może to uchodzi naszej uwagi. Mamy dzisiaj okazję, gdy słyszymy właśnie o tym, prawda, że jesteśmy zwiastunami pokoju, posłani, by pokój głosić. Warto sobie przypomnieć. Najpierw kapłan sprawujący Eucharystię po modlitwie Ojcze Nasz modli się takimi słowami. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. To w każdym mszy świętej jest. Następnie dodaje słowa: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności. A potem są jeszcze słowa: pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I Pana kapłańskie polecenie: przekażcie sobie znak pokoju. I my przekazujemy sobie w określony sposób, przez podanie ręki czy przez ukłon głowy. I Pana kolejne słowa na końcu mszy świętej, a może jeszcze wspomnijmy, że ludzie śpiewają w tym czasie, prawda, Baranku Boży potrójne i w trzecim, prawda, w trzeciej powtórce są słowa: Baranku Boży, który gładzisz świata, obdarz nas pokojem. Obdarz nas pokojem. Jest prośba o pokój. I moi drodzy, ten pokój otrzymujemy, jak prosimy autentycznie. I z tym pokojem wychodzimy z Eucharystii, by go zanieść w te środowiska, które przed chwilą właśnie omawialiśmy. Moi drodzy, jest to konkretne: idźcie w pokoju Chrystusa. To są słowa, prawda, rozesłania na końcu mszy świętej. Jest to konieczne zlecenie, posłanie z pokojem Chrystusa do ludzi, którym bardzo jest potrzebny ten pokój, pochodzący od Boga, nie od agitatorów, nie od ideologów, nie od kłamców, ale od Pana Boga. A więc naszym szczególnym zadaniem apostolskim jest głoszenie pokoju we wszystkich środowiskach naszego życia. A więc w rodzinie, wobec żony, dziecka, teściowej, matki, ojca, wśród ludzi, których spotykamy, wszędzie winniśmy wprowadzać ducha pokoju, ładu, łagodzić napięcia, usuwać intrygi, budzić nadzieję, wiarę. Pamiętajmy, że pokój w życiu publicznym w sektorach kultury zaczyna się od pokoju w ludzkim sercu. Najpierw właśnie trzeba mieć pokój w sercu, żeby właśnie tym pokojem obdarzać. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, mówi Pan Jezus, i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą, uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: przybliżyło się Królestwo Boże. W naszym posłannictwie apostolskim winna towarzyszyć nam świadomość, że jesteśmy dziś w Królestwie Chrystusa. Ten fakt winien nas cieszyć i napawać dumą, pokorną dumą. Radujcie się wraz z Jerozolimą, weselcie się w niej wszyscy, co ją miłujecie. Dzisiaj mówi prorok w pierwszym czytaniu. Radujmy się, że powołał i posłał nas Pan, że zaprosił nas do szerzenia Jego Królestwa, do przekazywania Bożego pokoju. Abyśmy mogli to ważne zadanie dobrze wypełniać, winniśmy sami zaprowadzać pokój w naszych sercach. Jeszcze raz to powtarzam. Jeżeli łamiesz prawo Boże, jeżeli na co dzień zapominasz o Bogu, to nie starasz się o wzrost Królestwa Bożego w sobie. Nie starasz się o życie w przyjaźni z Bogiem. Jeżeli pragnienia przyziemne wezmą górę nad sprawami Twego ducha, to nie łudź się, nie będziesz miał nigdy pokoju w sercu. Nie zaznasz pokoju w Twoim życiu. Będziesz ciągle niespokojny, rozbity. W Twoim sercu będzie ciągła wojna. Nie będzie Cię cieszył dom, mieszkanie, które masz, które może z trudem zdobyłeś. Nie będzie Cię cieszył samochód, oszczędności, które zgromadziłeś. Nie będą za wiele znaczyć Twoje sukcesy, osiągnięcia zawodowe. Będziesz ciągle niespokojny, wewnętrznie rozbity, że jeżeli przyziemne pragnienia wezmą górę nad sprawami ducha. Będziesz się lękał, żebyś nie utracił tego, co zdobyłeś. I będziesz nastawiony na to, by jak najwięcej zgromadzić. A słyszałeś, co mówił Pan Jezus, co mówił Jan Paweł II, że człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, ale przez to, kim jest, przez to, w jakim stopniu dzieli się z innymi. Prawdziwy pokój serca i człowieka jest wynikiem życia opartego na Bożym prawie, czyli na prawdzie i na swoim dobrym, niezafałszowanym sumieniu. Także pokój w narodzie i między narodami opiera się na tych samych prawidłach. Moi drodzy, i może jeszcze do tego punktu, mianowicie taka uwaga, też nawiązująca do naszej liturgii. Przed chwilą śpiewaliśmy na początku hymn Chwała na Wysokości Bogu. To jest jakby pierwsza kolęda, którą aniołowie zaśpiewali na stajenkę betlejemską. Zanim Polacy utworzyli tyle kolęd, to już kolęda była w Betlejem, prawda, wykonana przez aniołów. Jak brzmiała? Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Tak to właśnie prosto tłumaczymy. I w tym zdaniu zawiera się wielka prawda właśnie o pokoju Bożym. Otóż pokój jako dar Pana Boga jest owocem oddawania Bogu chwały. Najpierw są słowa chwała na wysokości Bogu, a potem dopiero a na ziemi pokój ludziom dobrej woli, czy dobrych wyborów moralnych. Co z tego wynika? Kto chwali Boga na wysokościach, kto wolą swoją podejmuje dobre decyzje, to właśnie otrzymuje dar pokoju. Bądźmy sami o tym przekonani i mówmy o tym ludziom, których spotykamy. Tu musimy powtórzyć prawdę, że tylko ludzie oddający chwałę Bogu mogą się cieszyć Bożym pokojem, pokojem prawdziwym, pokojem, którego nie zna świat, a za którym tęskni ludzkie serce. I moi drodzy, ostatni już punkt, patrzę na zegarek, tak już czas najwyższy kończyć. Ale jeszcze, no, Matka Boża by nam nie podarowała, gdybyśmy o niej nie wspomnieli na zakończenie. Więc jeszcze, moi drodzy, taka uwaga, mianowicie związana też z hasłem tegorocznej pielgrzymki, posłani z Maryją w pokoju Chrystusa. Takie może praktyczne jeszcze kilka myśli i kończymy naszą refleksję. Moi drodzy, i jeżeli właśnie czujemy się, prawda, synami i córkami Maryi, no to mamy w niej szczególny wzór, prawda, ewangelizacji. Papież ją nazwał, Maryję, gwiazdą nowej ewangelizacji. Mamy dzisiaj w Toruniu właśnie świątynię, sanktuarium Maryi Gwiazdy Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Tak, Maryja Gwiazda Ewangelizacji. Papież cały swój pontyfikat wielki złożył w ręce Maryi. Jej często zawierzał świat. Niemal wszystkie dokumenty, które wychodziły z jego biurka, encykliki, adhortacje, listy apostolskie, zawsze kończyły się apostrofą maryjną. I my chcielibyśmy właśnie też na zakończenie, prawda, popatrzeć na obraz jasnogórski. Widzimy tu nad ołtarzem nasza Matka i Królowa, która nas prowadzi przez życie, która jest szczególną opiekunką naszego narodu, której się ciągle, prawda, powierzamy. Moi drodzy, zatem nie ustawajmy w modlitwie i pokucie. Podejmujmy na nowo, systematycznie modlitwę różańcową. Nie tylko indywidualną, ale także tą rodzinną, sąsiedzką, parafialną, w naszych świątyniach. I módlmy się tak, jakby wszystko zależało od Pana Boga. Ale i działajmy tak, jakby wszystko zależało od nas. Jeżeli będziemy pilnować modlitwy różańcowej, nikt nas nie pokona. Będziemy zawsze zwyciężać. Nie rezygnujmy też z pokuty tej codziennej, przeszczytliwe znoszenie różnych dolegliwości chorobowych związanych z wiekiem i ciosami zadawanymi nam przez bliźnich. Ceńmy sobie sakrament pokuty, o którym zapomniał Kościół zachodnioeuropejski. Osłabło na zachodzie życie religijne, gdzie przestano mówić o grzechu, o potrzebie odzyskiwania przyjaźni z Bogiem w sakramencie pokuty. Przykry to widok, gdy w konfesjonałach w zachodnich świątyniach znajdujemy szczotki, wiadra, środki czystości, a nie kapłanów i nie penitentów. Moi drodzy, Jan Paweł II w czasie pielgrzymek do ojczyzny bardzo się cieszył, gdy wierni mu śpiewali hymn My chcemy Boga. Dbajmy o to, aby Pan Bóg był w naszej wierze i miłości na pierwszym miejscu, w tym rozgadanym, prawda, rozkołysanym świecie. I był przez nas najbardziej kochany i słuchany. On dla nas czyni nieustannie wielkie rzeczy. Maryja tego doświadczyła i wyraziła to w swoim hymnie. Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a imię Jego jest święte. Nam też czyni wielkie rzeczy. Radio Maryja i inne media toruńskie to jest właśnie jeden z tych darów, z tych wielkich rzeczy, które nam uczynił Bóg. Moi drodzy, i dalej popierajmy, prawda, media, które służą przejawieniu prawdy, które są wolne od nacisków ideologicznych i które prawdziwie informują i które w swoich programach promują wartości chrześcijańskie. A takimi są przede wszystkim Radio Maryja, Telewizja Trwam, nasz dziennik. Wiemy, jak wielką rolę spełniają te media, zwłaszcza Radio Maryja, dla ludzi samotnych i chorych, przez stwarzanie okazji do wspólnej modlitwy, przez głoszenie katechezy, przez bezpośrednie transmisje z uroczystości, przez możliwości włączenia się w toczone dyskusje w ramach audycji Rozmowy Niekończone. Są przepiękne, przejmujące świadectwa, które warto słuchać. Dla was to jeszcze godzina wieczorna, dla nas to, ja chodzę o niej wyspany często, bo do 12 słucham, tak, a u was jeszcze 6, to można spokojnie słuchać tych właśnie, prawda, rozmów niedokończonych. Moi drodzy, rodzina Radia Maryja to jest też jakiś taki fenomen, prawda, no wielki dar Pana Boga, wielką rzecz, którą nam Pan Bóg właśnie uczynił, że zgromadził ludzi właśnie przy tym, prawda, medium, jakim jest Radio Maryja. Otrzymaliśmy właśnie po latach, prawda, takiej długiej niewoli, prawda, narodowej, potem II wojny światowej. Właśnie wolność i trzeba tę wolność dobrze zagospodarować. A tych, którzy by chcieli zagospodarować, jest wielu i niestety właśnie są tacy, którzy, prawda, słuchają diabła, a nie słuchają Pana Boga. I trzeba właśnie modlić się do Ducha Świętego, żeby rozpoznawać, kto mówi prawdę, a kto kłamie, za kim iść, jakie inicjatywy podejmować, jakie odrzucać. Jest taki świat dzisiaj rozkołysany. I moi drodzy, niech już to będzie taki rzeczywisty koniec. Tu jeszcze mam parę rzeczy, ale niech będzie już koniec. I moi drodzy, zakończymy modlitwą do Matki Najświętszej, taką apostrofą końcową. Maryjo Jasnogórska, Matko naszego Zbawiciela i nasza Matko, składamy Ci hołd, naszej wdzięczności dzisiaj, tutaj, z Polonią amerykańską, z Polonią kanadyjską też może i z naszymi rodakami, którzy przybyli tutaj na to wzgórze amerykańskie, ale jasnogórskie, w łączności z tymi, którzy z nami się łączą przez telewizję TVN i Radio Maryja. Dziękujemy dzisiaj w tej Eucharystii za to, że tu jesteśmy, za to, że jesteśmy rodziną Radia Maryja. Dziękujemy i przepraszamy także za nasze niedociągnięcia, za bluźnierstwa naszych sióstr i braci w człowieczeństwie, którzy nie wiedzą, co czynią. I prosimy Cię na tym świętym miejscu o Twoje orędownictwo za Kościołem, Ojcem Świętym, u Twojego Syna, że naszą Ojczyznę, za Ukrainę, prosząc o pokój dla naszego europejskiego domu i dla całego świata. Do Ciebie dziś wołamy i pokornie prosimy, przybądź nam miłościwa, Panie, ku pomocy, a wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy. Amen.
Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. To była homilia księdza biskupa Ignacego Deca podczas 22. pielgrzymki polonijnej rodziny Radia Maria do amerykańskiej Częstochowy. Ta pielgrzymka odbyła się wczoraj. To też i okazja do tego, byśmy i my podjęli to, o czym ksiądz biskup mówił w homilii.